muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Dzień dobry. Nazywam się Marta Drejczyk i zapraszam do wysłuchania opowieści o Łemkach na Dolnym Śląsku. Przedstawi ją Jerzy Starzyński, animator, choreograf, badacz kultury łemkowskiej.
Kim są Łemkowie? No, na to pytanie myślę, że nie wszyscy Łemkowie sobie potrafią odpowiedzieć, kim są. Jest to grupa ludności zamieszkująca od stuleci w Polsce, zamieszkująca pierwotnie tereny pogranicza polsko, no właśnie, historycznie węgierskiego, później polsko-czechosłowackiego, obecnie polsko-słowackiego. A z perspektywy Polski tereny północnych Karpat, a precyzując Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego i skrawek Bieszczadów. Na tym terytorium znajdowało się łącznie, tutaj według różnych szacunków, około 180-200 wsi i łącznie od 100 do 120 tysięcy osób. Mówię tutaj o czasach poprzedzających II wojnę światową. Tą granicę wytyczano różnie w różnych okresach XIX, a nawet w pierwszych latach XX wieku. Ostatecznie przyjęto tę granicę. W Polsce przyjęto ją na podstawie przede wszystkim badań profesora Reinfusa z lat 30. i wyznaczono ją na zlewisko Osławy i Osławicy. Czym się charakteryzowali Łemkowie? Trzeba pamiętać, że była to ludność typowego pogranicza, ale tutaj jeszcze może nawet szczególnego pogranicza, bo Łemkoszczyzna to było zarówno pogranicze narodowościowe, wyznaniowe, jak i kulturowe. Czym odróżniali się Łemkowie od sąsiadów? Językiem. Przede wszystkim językiem, który przez wielu uczonych badających, zajmujących się kwestiami językowymi w na początku XX wieku, zaliczali mowę Łemków do grupy dialektów zachodnio-ukraińskich, a precyzując dialektów karpackich. Ale znaczna część samych Łemków już w XIX wieku, a proces ten nasilił się przed I wojną światową, miał swoją kontynuację w okresie międzywojennym i zakończył się po II wojnie światowej, już paradoksalnie w warunkach diaspory, znaczna część Łemków uważała, że ich mowa jest oddzielnym, niezależnym językiem wschodniosłowiańskim, czwartym, obok języka rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego. I jak gdyby takim finalnym produktem tych dążeń, tych starań Łemków o uznanie prawa, czy uznanie języka łemkowskiego jako odrębnego języka wschodniosłowiańskiego, było skodyfikowanie go na początku lat 90. Skodyfikowanie poprzez opracowanie gramatyk języka łemkowskiego, słowników, ale przede wszystkim poprzez wytworzenie literatury pięknej, w postaci poezji, prozy pisanej przez samych Łemków, tworzonej przez samych Łemków w języku ojczystym. Jest to język specyficzny. W języku łemkowskim mamy stały akcent kładający na przedostatnią sylabę od końca, tak jak to jest w językach na przykład zachodniosłowiańskich. I niestety tylko jakby takie uznanie języka łemkowskiego nastąpiło w Polsce. I myślę, uwieńczeniem takich działań, takich starań ludności łemkowskiej do uznania tego prawa do własnego języka była możliwość zdawania matury z języka łemkowskiego jako języka ojczystego. I moje dzieci miały ten zaszczyt, że mogły zdawać maturę także w języku ojczystym, w języku łemkowskim.
Nędzi leńku ranenko, dziewcza wękę wyjało, dziewcza wękę wyjało. Jeden wino głowy było, niecia służba zaczęła, niecia służba zaczęła. Drugi wino głowy było, niecia służba skończyła, niecia służba skończyła.
W pierwszej połowie XIX wieku doszło do wyodrębnienia grupy etnograficznej. Posługiwano się dwoma zasadniczymi kryteriami, a więc językiem, a więc tym elementem werbalnym oraz strojem. Tak samo wędrując ścieżkami Łemkowszczyzny, nawet dzisiaj po wielu latach możemy natknąć się na pamiątki kultury materialnej, architektury wytworzone przez Łemków i najbardziej takim charakterystycznym przykładem kultury materialnej są cerkwie drewniane, trójdzielne i powstał nawet specyficzny styl budownictwa cerkiewnego zwany stylem łemkowskim. Cerkwie automatycznie nam wskazują jak gdyby religię Łemków. Łemkowie należeli do kręgu chrześcijaństwa wschodniego, a więc byli albo wiernymi kościoła prawosławnego, albo kościoła grecko-katolickiego. Zamieszkiwali do roku w zwartej masie do prawie do końca II wojny światowej. Natomiast niestety, w przeciwieństwie do ludności polskiej, zakończenie II wojny światowej nie oznaczało dla ludności łemkowskiej stabilizacji, a przeciwnie, było największą tragedią w ich dziejach, bowiem w latach 1944-1946 zostali objęci akcją deportacyjną, bo tak ją trzeba nazwać, na wschód, dokładnie na Ukrainę. Te przesiedlenia, początkowo w miarę dobrowolne przesiedlenia, a potem już przymusowe przesiedlenia, przyjmujące często właśnie charakter deportacji, przymusowej wywózki pod lufami karabinów Wojska Polskiego Bezpieki, wpisane były w tak zwane traktaty o wzajemnej wymianie ludności między Polską, czy precyzując, czy dokładniej mówiąc, Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, a rządami Republik Radzieckich. Pozostała część ludności, która uniknęła w jakiś sposób wywózek na wschód w liczbie około 35 tysięcy w 1947 roku została objęta akcją Wisła i deportowana na ziemie zachodnie i północne Polski, z czego największa część trafiła na tereny Dolnego Śląska, tutaj w okolice Legnicy, ale także Wrocławia. Nieco mniejszej liczbie na tereny ziemi lubuskiej między Zieloną Górą a Gorzowem Wielkopolskim, znacznie mniejsza część, znacznie mniejsze grupy na Pomorze oraz Warmię. Ludność tą rozczłonkowano pojedynczymi rodzinami, zresztą takie były cele akcji Wisła. Pod pretekstem tak naprawdę rozbicia ukraińskiego podziemia tak naprawdę miała na celu zniszczenie zwartych grup ludności niepolskiej, w tym przypadku ukraińskiej i łemkowskiej, rozproszenie tej ludności na dużym terytorium ziem zachodnich, gdzie przesiedleńcy mieli się bardzo szybko asymilować. Procesowi asymilacji miało służyć nie tylko rozczłonkowanie, ale rozproszenie, ale także pozbawienie tych ludzi własnych instytucji, które posiadali na Łemkowszczyźnie, a więc przede wszystkim cerkwi, świetlic, bibliotek, możliwości decydowania o własnym losie poprzez na przykład udział w samorządach. Ten brak formalnych możliwości decydowania o własnym losie nałożyła się bardzo intensywna kampania propagandowa, która sprawiała, że środowisko polskie bardzo wrogo się odnosiło do ludności łemkowskiej. Więc to tym bardziej sprawiało, że społeczność łemkowska, czy ci ludzie, którzy byli wysiedleni, izolowali się, zamykając swoją tożsamość kulturową, wyznaniową, często tylko i wyłącznie do domu rodzinnego. Tak jak powiedziałem, no jednym z elementów, który decyduje o tożsamości człowieka jest Kościół. Decydują instytucje kościelne. Decyduje instytucje Kościoła, więc jeśli Łemkowie zostali pozbawieni na ziemiach zachodnich cerkwi, przede wszystkim grekokatolickich, bo prawosławne, po kilku miesiącach czy też latach parafie prawosławne mogły powstawać, to grekokatolicy zostali zupełnie pozbawieni możliwości praktykowania, uczęszczania do nabożeństwa rodzimym obrządku. Więc albo musieli przejść do kościoła prawosławnego, albo do kościoła bliżej im liturgicznie kościoła prawosławnego lub kanonicznie kościoła rzymskokatolickiego. W związku z tym tak naprawdę zatracili swoją tożsamość.
Tam na chorzy dwa jawory, odyń pochylił się, odyń pochylił się. Jak nie woźno, kotru lublu, nie budu żenim się, nie budu żenim się. A ja sobie tuju woźniu, szczo wila jak husia, szczo wila jak husia. Ona mnie pociluje, a ja przytulu się. A ja przytulił się.
Tutaj na ziemiach zachodnich często porozdzierano rodziny. Na przykład mój transport, ponieważ sam ja jestem Łemkiem. Moi rodzice pochodzą z Nowej Wsi koło Krynicy. Rodzinna wieś moich rodziców została podzielona na dwa transporty. Jeden z nich trafi w okolice Piły na Pomorzu, a drugi na Dolny Śląsk. W ten sposób rozerwano więzi rodzinne. Mało tego, wcześniej znaczną część wysiedlono na Ukrainę, więc zwarta społeczność wiejska, która zamieszkiwała Nową Wieś od setek lat, od późnego średniowiecza do wybudowy wojny światowej, jedną wieś w okolicach Krynicy nagle została rozproszona od Morza Czarnego po Bałtyk i automatycznie doszło do zerwania wielopokoleniowych, wielowiekowych więzi rodzinnych, które kształtowały się rodzinnej wsi, tam w Krynicy. Doszło do zerwania więzi z grobami przodków, to co jest strasznie istotne dla ciągłości tradycji, własnej tożsamości. Tych ludzi wyrwano z ojczystej ziemi, z ojczystego środowiska i rozproszono w zupełnie im obcym kulturowo, wyznaniowo, narodowościowo, żywiole, rosyjskim, ukraińskim, polskim. Ukrywali własną tożsamość bardzo szybko, chcąc uniknąć reperkusji. Wyzbywali się elementów własnej kultury, które by narażały ich dzieci na złośliwość sąsiadów, dzieci polskich na przykład, a więc w pierwszej kolejności strojów, narzędzi, a więc elementów własnej kultury, które świadczyło o ich odrębności, co było jakby bogactwem w momencie, kiedy zamieszkiwali na własnej ziemi i co sprawiło, że mogli być zdefiniowani jako oddzielna grupa etniczna. Wyzbywali się też języka niestety z różnych powodów. Język łemkowski, właściwie mówienie po języku łemkowskim na ulicy, gdzieś w miejscu publicznym, właściwie po pierwsze, że było niefunkcjonalne, bo nie pozwalało na komunikację, na przykład w urzędach, było bardzo źle odbierane, wrogo odbierane i narażało osoby posługujące się językiem łemkowskim czy dialektem łemkowskim na szykany, na trudności. Zatem też rezygnowano z komunikowania się w języku ojczystym w miejscach publicznych i sprowadzano ten język tylko jako języka komunikacji w ognisku rodzinnym, domowym. A niestety z upływem lat nawet rugowano ten język nawet z komunikacji rodzinnej językowej. Uczono dzieci specjalnie po polsku po to, żeby nie miały problemów gdzieś w szkole. Dzisiaj w języku łemkowskim komunikuje się tylko część potomków Łemków. No i jeżeli powiemy, jaki jest dzisiejszy status ludności łemkowskiej, może w Polsce, no bo nie chcę się wypowiadać za Łemków na Ukrainie. Właściwie do dalszej transformacji ustrojowej Łemkowie jako grupa, podrębna grupa, nie funkcjonowali, ponieważ urzędowo zostali uznani za Ukraińców i na przykład o ile w latach 50. doszło do pewnej liberalizacji polityki narodowościowej i pozwolono na tworzenie towarzyszeń, organizacji społeczno-kulturalnych, mniejszościom narodowym oraz pozwolono na tworzenie szkół z językiem ojczystym, to Łemkowie takiej możliwości nie otrzymali. Zostali urzędowo znani za Ukraińców i mogli co najwyżej organizować się w strukturach Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i posyłać swoje dzieci do tworzonych w tym czasie szkół z językiem ukraińskim. Tak było praktycznie do końca lat 80. W latach 80. następuje jakby kolejna fala takiego dynamicznego rozwoju aktywności społeczności łemkowskiej, szczególnie poprzez inteligencję łemkowską, młodą, już urodzoną na ziemiach zachodnich, wykształconą w nowych warunkach społeczno-politycznych. Powstają pierwsze inicjatywy w postaci, właśnie na początku lat 80. w postaci chociażby łemkowskich watr na Łemkowszczyźnie, czy też wydawanych w tamtym czasie tomików, pierwszych tomików poezji łemkowskiej. Działa zespół Łemkowyna też, miał odegrał ważną rolę w kształtowaniu się łemkowskiej tej myśli tożsamościowej. No i rzeczywiście na fali z jednej strony tych wewnętrznych, oddolnych działań społeczności czy elit łemkowskich, inteligencji łemkowskiej, a z drugiej strony na fali przemian ustrojowych, które miały miejsce w Polsce w 1989, na przełomie lat 80. i 90., które skutkowały między innymi nowym prawem o stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, Łemkowie mogli tworzyć własne pierwsze struktury, ale tylko i wyłącznie społeczno-kulturalne, czyli stowarzyszenia. I tak na fali, właśnie w wyniku gdyby połączenia się tych różnych wewnętrznych i zewnętrznych czynników powstało Stowarzyszenie Łemków, Zjednoczenie Łemków i powstał także Zespół Kyczera, który także jest stowarzyszeniem tutaj w perspektywie ziem zachodnich.
Muszli was mamyćko, że się mnie nie zbudesz, ja ty powidała, że płakaty. Budesz, ja ty powidała, że płakaty budesz. Будеш ти, мамечко, горенько, плакала, як ти буде єдна вишка оставала, як ти буде єдна вишка оставала. Вишка оставала, робота чекала, то де будеш, мамчу, горенько плакала, то де будеш, мамчу, горенько плакала.
Niestety nigdy nie zostały uruchomione szkoły z językiem łemkowskim. Język łemkowski, nauczanie języka łemkowskiego odbywa się tylko i wyłącznie w punktach międzyszkolnych albo pozaszkolnych. Do uznania Łemków jako oddzielnej grupy etnicznej, narodowościowej w Polsce doszło dopiero w 2005 roku, w momencie, kiedy w Polsce weszła w życie ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych. I wśród kilkunastu grup prawnie uznanych w Polsce za funkcjonujące znaleźli się także Łemkowie. Było to efektem między innymi spisu powszechnego z 2002 roku, kiedy po raz pierwszy w powojennej historii Polski pojawiło się pytanie o narodowość. W 2002 roku blisko 6 tysięcy osób przyznało się do narodowości łemkowskiej. Gdy w 2010 roku po raz drugi pojawiła się rubryka o narodowość, ta liczba prawie się podwoiła, bo w Polsce narodowość łemkowską zadeklarowało blisko 11 tysięcy osób, z tego najwięcej na Dolnym Śląsku. I dzisiaj Dolny Śląsk jest, a szczególnie okolice Legnicy, to dzisiaj największe skupisko społeczności łemkowskiej w Polsce.
Boże, ja na ty.
Do tej pory Łemkowie w Polsce nie posiadają ani jednej szkoły, ani jednego domu kultury, ani jednej placówki badawczej, ani jednej świetlicy czy też biblioteki, która byłaby utrzymywana przez organy samorządowe albo administracji terenowej. Wytworzyliśmy wiele produktów, które są zauważane w terenie, ale które stanowią nie tylko dobro łemkowskie, ale także w szerszym tego słowa pojęciu dobro lokalne. Do takich dóbr należy chociażby biblioteka, którą stworzyliśmy, największa biblioteka łemkoznawcza, myślę, w Polsce, a może i na świecie. Do takich dóbr należy zespół Kyczera, który działa już od blisko 30 lat, który przez szeregi którego przewinęło się w tej chwili ponad 600 osób, mieszkańców Legnicy i okolic, młodzież, dzieci. Zespół, który zgromadził niesamowite materiały dotyczące kultury Łemków. Zespół, który dał łącznie grubo ponad 1000 koncertów, nie tylko w regionie, w Polsce, ale także w świecie. I jeżeli nie usystematyzujemy tej pracy, którą zgromadziliśmy, nie zinwentaryzujemy na przykład tego całego bogactwa, które zebraliśmy w postaci setek godzin nagrań, zapisów, wspomnień, nawet te stroje, które się udało zrekonstruować, bibliotek, to wszystko przepadnie. Odchodzi od nas ostatnie pokolenie ludzi pamiętających daną Łemkowszczyznę. Są to ludzie w tej chwili w wieku co najmniej 80 lat, 90. Zostały naprawdę bardzo nieliczne osoby, które mogłyby tą spuściznę przekazać. Odeszły od nas te osoby wybitne. Trochę udało się zrestaurować w latach 90. Na przykład zorganizowałem taki konkurs na najstarsze pieśni łemkowskie, łemkowskie studentki. Zaprosiłem ekipę Polskiego Radia, dokładnie Radiowego Centrum Kultury Ludowej z Warszawy. Zarejestrowaliśmy kilkunastu śpiewaków, których sami złożyliśmy do Legnicy. Potem jeździliśmy po wioskach, zarejestrowaliśmy w sumie, myślę, około 100 pieśni łemkowskich. Zarejestrowaliśmy jakiś strzęp tego niewyobrażalnego bogactwa folkloru muzycznego, który przywieźli ze sobą Łemkowie na Dolny Śląsk. Pierwsze lata po wysiedleniu przede wszystkim sposobnością do śpiewania były wesela. Przy czym musimy mieć świadomość tego, że te wesela miały już zupełnie inny charakter, nawet już po wysiedleniu, jak te, które odbywały się jeszcze na Łemkowszczyźnie. Wesele to jest obrzęd, to jest ceremoniał, który odbywa się w określonej przestrzeni. A więc dawniej wsi łemkowskiej, górskiej wsi, w której znajdowała się cerkiew, w której znajdowały się domy nowożeńców. Każdy fragment wesela trwał kilka dni. Każdy fragment wesela odbywał się w innej części wsi, w innym miejscu. Nosił swoją nazwę i każdej części wesela towarzyszyły inne śpiewy, inne pieśni śpiewane przez różne grupy weselników. Wyrwanie Łemków z tego pierwotnego areału kulturowego skutkowało praktycznie zniszczeniem od razu tej tradycji weselnej. I na ziemiach zachodnich, jeżeli się wesele odbywało, ono się odbywało już w zmienionych warunkach, zostało zredukowane do jednego dnia. Łemkom pieśń towarzyszyła pierwotnie w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. Zupełnie inaczej śpiewano na weselach czy na chrzcinach. Pieśń towarzyszyła właśnie obrzędowości przede wszystkim rodzinnej. A więc kumowie śpiewali na chrzcinach. Na weselach śpiewały przede wszystkim swatki, swaszki. Śpiewały druhny, śpiewali drużbowie. Śpiewał starosta, pozostali weselnicy. Inna była pieśń nahrania na dobranicz, czyli na wieczorze kawalerskim. Inna towarzyszyła, inne pieśni śpiewały druhny i swatki, kiedy pletły wianki dla młodej. Inne pieśni były na wyprowadzenie z domu pani młodej, czy towarzyszące pożegnaniu pana młodego, wyprowadzeniu pana młodego. Inne w wyprowadzeniu pani młodej. Inne pieśni towarzyszyły jeszcze weselnikom, kiedy szli orszakiem weselnym przez wieś do, na przykład z domu pana młodego do pani młodej. Jeszcze inne pieśni śpiewano przed domem pani młodej, kiedy no właśnie improwizowano różne sceny, zanim w końcu puszczono przybyłych do domu, wyprowadzano najpierw gdzieś tam jakąś dziadiłku, czyli taką przebraną kobietę, mężczyznę za kobietę, potem druhny, dopiero młodą. Inne pieśni właśnie towarzyszyły weselu przed wyjściem do cerkwi. Specyficzne pieśni śpiewano na błogosławieństwo, najpierw w domu młodego, potem w domu młodej, przed wyjściem do cerkwi, inne w drodze powrotnej. No i potem cały cykl pieśni bardzo różnych, towarzyszących różnym częściom wesela, czy to powiedzmy oczepinom, pieśni oczepinowe, pieśni z korowajem, czyli chlebem, potem gdy przychodzili tak zwani prydaniane, czyli gdy wesele odbywało się w domu pana młodego, to rodzina młodej przychodziła nad ranem kolejnego dnia wesela odbierać młodą i zabierać do siebie. Łemkowie są, myślę, na tle pozostałej części społeczeństwa dolnośląskiego nieprzeciętnie umuzykalnieni. To znaczy proporcjonalnie bardzo dużo ludzi jest obdarzonych talentem muzycznym i Łemkowie bardzo lubią dalej śpiewać. To jest, myślę, specyficzne dla ludów górskich, dla górali. I Łemkom to pozostało nawet na równinach w genach, że proporcjonalnie bardzo wiele osób dalej śpiewa i młodzi ludzie lubią śpiewać, aczkolwiek to powiedziałem, no zmieni się charakter śpiewu, charakter muzykowania. Dawną pieśń obrzędową, właśnie, jak dawniej śpiewano? Śpiewano na weselach, śpiewano na chrzcinach, śpiewano na posiadach, czyli na przykład w okresie postu też śpiewano przed Bożym Narodzeniem, na wieczornicach, posiadach, ale były to pieśni specyficzne, pieśni postne, pozbawione jakichś elementów takich żartobliwych. Były pieśni towarzyszące na przykład zabawom urządzanym na posiadach, na przykład takim zabawom jak fedory, jak turoń, które były związane z okresem właśnie postu, filipiłką i Bożym Narodzeniem. Śpiewano kolędy albo pastorałki specyficzne dla terenów górskich w okresie oczywiście bożonarodzeniowym albo przedbożonarodzeniowym. W okresie postu śpiewano balady, a więc stare jakieś pieśni archaiczne, o charakterze balady, często o motywach jakichś właśnie sierocych lub wręcz o motywach historycznych, na przykład związanych z napadami Turków, Tatarów, te motywy właśnie historyczne się pojawiały i to były pieśni zarezerwowane dla tego czasu wielkopostnego czy pracy właśnie przy posiadach. Inny charakter nosiły pieśni śpiewane w polu, na przykład przy sobótkach, stare archaiczne pieśni sobótkowe. Inaczej śpiewano przy sianokosach, gdzie panowie mężczyźni śpiewali przy sianokosach. Inaczej śpiewano przy pasieniu, pieśni pasterskie, dzieci inaczej śpiewały, inaczej śpiewała młodzież. Inaczej jeszcze śpiewano, kiedy młodzież wychodziła, spotykała się po prostu na śpiewach, idąc przez wieś. Jeszcze inaczej śpiewano na tańcach, przyśpiewki, które towarzyszyły tańcu, zamawianiu tańców. Zawsze było tak, że najpierw jakiś lider musiał, który honorowy kawaler, który zapłacił orkiestrze za granie, musiał zaintonować pieśń, więc zaśpiewać do tańca, więc były pieśni taneczne, były pieśni żartobliwe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przyśpiewki na weselach, które śpiewały poszczególne stany, bo na przykład druhny przekomarzały się ze swatkami, drużbowie ze starostą, swatki ze starostą, więc można byłoby podzielić na wiele kategorii tą twórczość muzyczną, Łemku wokalną.
Zagrajże mi po trzasku, pąstrotywa, czerwona róża, drobna pijałka za pasku. Jako ta pozłkanu, ona była czerwona róża, drobna pijałka od mamy. Zagrajże mi jeszcze raz, bo straciła czerwona róża, drobna pijałka drugi raz.
Na zachodzie to się wszystko niestety bardzo mocno unifikowało ze względu na specyfikę osiedlenia, rozproszenie. Łemkowie lubili śpiewać, Ale to tak jak ktoś właśnie powiedział, że po wysiedleniu na zachód skrzypce przestały grać. Oczywiście na zachód też przyjechali muzycy. Tradycyjna łemkowska kapela składała się z instrumentów smyczkowych, a więc skrzypce pierwsze, skrzypce drugie, skrzypce bas, czyli albo duży bas trzystrunowy, albo mniejszy, albo duży kontrabas, no bo też takie były. Czasami bas był zastępowany przez bęben. Na środkowej Łemkoszczyźnie, popularna, na Gorlickiej, na środkowej Łemkoszczyźnie już w okresie międzywojennym pojawiały się instrumenty dęte, takie jak trąbka, jak klarnet w okolicach Rymanowa. W okolicach Rymanowa na przykład też w pielgrzymce były cymbały, które w takiej kapeli łemkowskiej się znajdowały też tam, było kilku cymbalistów. Muzykami byli przeważnie Łemkowie, ale także Cyganie, którzy mieszkali między Łemkami. Paradoksalnie Cyganie też zostali wysiedleni razem z Łemkami w ramach akcji Wisła. Między innymi tutaj w okolicy Legnicy, na przykład Cyganie z Tylicza i Mochnaczki. Początkowo rzeczywiście, jak były, no właśnie, to był taki atut, że na tych łemkowskich weselach na zachodzie grali muzycy, którzy grali na weselach na Łemkoszczyźnie. Taka była rodzinna kapela Królewskich z Maciejowej, no czy potem bardzo znana kapela Piotra Hojniaka. Pan Piotr Hojniak uczył się grać jeszcze na Łemkoszczyźnie, czy pan Michał Leśniewicz, ale właściwie zasadniczo zaczęli grać tutaj. Ale pierwsze skrzypce dostali już tam, więc to wynieśli jeszcze jakby z domów rodzinnych. Potem tradycyjne kapele niestety już były zastępowane przez młodych, wykształconych muzyków. Gdzie śpiewano jeszcze? Właśnie na zachodzie nie śpiewano, bo ognisk nie robiono, soputek nie robiono, nie pasiono. Chociaż akurat no niekoniecznie, bo ja na przykład się zetknąłem z tym, że na przykład pani Anna Klimasz, którą nagrywaliśmy, to ja ją zapamiętałem, pierwszy mój kontakt z nią, to były te opowieści sąsiadów, którzy się śmiali, że Anna chodzi po rowach między wioskami, pasie krowy i śpiewa. I to było przedmiotem drwin ze strony sąsiadów Polaków. Drwin. Łemkowie śpiewali, była taka róża. Róża taka była Anajduch w Piotrówku, która nigdy się nie nauczyła pomówić po polsku, mówiła po łemkowsku. Więc pamiętam, jak tabun dzieciaków ze wsi latał za nią i nią przezywał. Śmiał się z niej, bo ona mówiła tylko po łemkowsku, a ta biedna róża tym kijem odgrażała się tym dzieciakom. No i to było taki, to w świecie takich dzieci to była taka wiedźma, bo ktoś taki tak kształtował, to był obcy, nieznany, niewiadomy, nie mówiło się pozytywnie, więc babcia, która mówiła po swemu, po łemkowsku, bo się nie nauczyła nigdy mówić po polsku, która wyjechała ze swojego świata, wyrwana ze swojego środowiska, całego świata, mówiła inaczej, bo była inna. Czasami ludzie, którzy byli zdeterminowani do tego, żeby być sobą, ale było ich bardzo niewiele, to potrafili czasami w tym naturalnym kontekście zachować własną godność, swoją tożsamość i pomimo tych przykrych doświadczeń śpiewać. Taką osobą na przykład była taka wieś Czmielów właśnie koło Chocianowa, gdzie było większe skupisko przesiedleńców z Binczarowej. Ja to była taka wieś wybitnych śpiewaków, gdzie były te wesela i ta babcia Olga Czerep, którą zarejestrowałem. No to do babci Olgi to był taki łód szczęścia, że do niej dotarłem, bo gdzieś tam babcia mówiła, że ona chciała, mówi tak, że słyszałem, że jest taki tam Starzyński, gdzieś ma zespół Kyczera, żeby on kiedyś do mnie przyszedł, bo chciałbym, zanim umrę, komuś przekazać tę pieśń. No i rzeczywiście dotarłem do tej babci, nawet z ekipą radiową i zarejestrowaliśmy te pieśni i babcia, pamiętam, na koniec ta baba Olga, gdy zaśpiewała, mówi, no to teraz już może umerati, bo znam, że moi śpiewanki na chmur radą ze mną.
Mladość moja, mladość, jak jem cię utratył. Mladość moja, mladość, jak jem cię utratył. Jakże by te od kamien do wody zaszmarił. Jakże by to od kamien do wody zaszmarył. I jeszcze się to od kamieniu w tej wodzie obernę. I jeszcze się to od kamieniu w tej wodzie obernę. Ale nasza młodość nigdy nie powernę. Ale nasza młodość nigdy nie powernę.
A dzisiaj, ja miałem też to szczęście, zakładając Skyczerę, że mogłem skorzystać z tradycyjnej kapeli łemkowskiej, którą właśnie tworzył pan Piotr Chojniak. Miałem olbrzymie szczęście, że pan Piotr Chojniak pochodził z mojej rodzinnej wioski, z Nowej Wsi, i miał kapelę, z którą grywał przez kilkadziesiąt lat na łemkowskich weselach, którą tworzyli pan Szymon Hopej z Łosia, pan Michał Oleśniewicz z Beresta i do której dokoptowaliśmy pana Michała Kolara z Roztoki. To było też było o tyle fajne. No i plus był młody kontrabasista z Mochnaczki, któremu tradycję muzyczną przekazał ojciec, też grający na kontrabasie. I oni mi grali w pierwszej kapeli, która towarzyszyła zespołowi Kyczera na początku lat 90. Więc myślę, że i tak miałem to szczęście, że słyszałem oryginalne brzmienie tradycyjnej łemkowskiej kapeli. To, czego nam zazdroszą sąsiedzi, to młodzież. Tylko, że tą młodzież gromadzimy nad ludzkim wysiłkiem, nie mając żadnych praktycznie narzędzi, szkoły, domu kultury. To jest, myślę, coś niezwykłego, że młodzież ta, mając tyle dzisiaj ofert, propozycji, mimo wszystko chce pracować, spotykać się w zespole, kultywować tradycje. To, że przetrwaliśmy, pomimo tak niesprzyjających warunków, okoliczności do tej pory, powinno być obiektem szczególnej opieki teraz ze strony ludzi sprawujących władzę i odpowiedzialnych za ochronę kultury, dziedzictwa, na przykład Dolnego Śląska.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.